Chwała Bogu, bracia i siostry, bardzo serdecznie was pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i muszę powiedzieć, że gdy zostałem zaproszony na konferencję do usługiwania, przyjąłem to z ogromną radością, bowiem chciało mi się już do was przyjechać. Dość sporo czasu minęło od mojego ostatniego wśród was pobytu. Często o was myślałem, modliłem się i dlatego powiadam, że z radością przyjąłem zaproszenie do usługiwania w Woli Piotrowej. Nie wiem, czy wiecie, że, a zresztą nie musicie wiedzieć, widzicie, że w życiu moim zaszło trochę zmian. To nie jest rzadki przypadek, iż z kimś rozmawiam, a on się pyta o Michała Chydzika. Tak to dość często się zdarza. Gdy się mnie pytają, bracie, dlaczego się tak zmieniłeś, tak pobielałeś albo poszarzałeś, odpowiadam, w niebie, o ile mi wiadomo, a z Biblii to wynika, wszystko jest białe. Nic, co ciemne. No, dalej już mówić nie będę, żeby się nie obrazili ci, którzy są szatynami do końca. Ja postanowiłem, to znaczy postanowiłem, czy chcę, czy nie chcę. Jak widzicie, przygotowuję się już do górnej ojczyzny, o której zresztą dzisiaj była także mowa. I to nawet zewnętrznie po mnie widać. To nie tylko ta zmiana. Dzisiaj na spotkaniu braterskim tam na dole powiedziałem, że było mi przez jakiś czas wstyd wobec tych wszystkich, w stosunku do tych wszystkich, którzy mieszkali na Śląsku, a wyprowadzili się w Bieszczady. A ja z Bieszczad wywędrowałem na Śląsk. I to jest przed Panem decyzja podjęta po wielu przemyśleniach, modlitwach, analizach, po rozeznaniu Ducha Świętego, to jest przed Panem podjęta decyzja, że jeśli Pan da mi łaskę dokończyć moją służbę w Bielsku i w Ustroniu, to wracam z powrotem w Bieszczady. A zatem znowu wrócę do korzeni, a więc do Brzeżawy. Już tam nawet poczyniłem pewne kroki, pierwsze kroki. Zakupiliśmy sobie działkę, wybudowaliśmy sobie kemping i przystąpiliśmy do budowy domu. Mam nadzieję, że gdy skończy się moja służba na Śląsku, to zamieszkam właśnie w Brzeżawie. Dlaczego w Brzeżawie? Dlaczego w tej wiosce, o której się do niedawna mówiło, że jest z deskami zabita? Ano dlatego, że tak przed Panem to odebrałem, iż dane mi było w życiu pomóc niektórym zborom w Polsce. Najpierw w Wapienicy usługiwałem jako pracownik młodzieżowy, potem jako kaznodzieja, potem przez 10 lat odbudowywałem w jakimś sensie Ustroń duchowo i jeśli chodzi o zaplecze. Potem przez 13 lat byłem w Warszawie. A teraz już znowu 6 lat jestem na Śląsku. Natomiast zbór, któremu tak wiele zawdzięczam, bo tam przecież się w tym zborze narodziłem na nowo, w tym zborze przeżyłem chrzest z Duchem Świętym, tam także przyjąłem chrzest wodny i tam niejako stawiałem pierwsze kroki mojego chrześcijańskiego życia, w tym zborze praktycznie niewiele uczyniłem. Niewiele temu zborowi pomogłem. I stąd gdzieś w moim sercu rodzi się coraz głębsze przekonanie, zresztą już potwierdzone przez Pana, że mam wrócić, by resztę swoich lat poświęcić temu małemu wśród gór i lasów zagubionemu zborowi. Nie imponują mi już duże zbory, choć się cieszę, jeśli mogę usługiwać w zborze bielskim, gdzie jest nas około 500, że mogę usługiwać w Ustroniu, gdzie jest nas około 300. Bardziej serce moje lgnie już do tej maleńkiej trzutki, zagubione, jak powiedziałem, wśród lasów i gór, mianowicie w Bieszczadach, a konkretnie rzecz biorąc w Brzeżawie. I jak Bóg da, to za 3-4 lata, mam nadzieję, osiądziemy w Brzeżawie, by pomagać zborowi tamtejszemu i okolicznym zborom. A więc i w życiu moim zachodzą różne procesy, różne przemiany. Ja bardzo żałuję, że to ta przedmowa, którą brat raczył wygłosić na początku, nie znalazła się na końcu, bo byłoby to doskonałe podsumowanie tego, co chcę mówić. Bo praktycznie wszystkie myśli, które będę może poszerzał, znalazły się w tym usługiwaniu. A więc byłoby to doskonałe podsumowanie tego wszystkiego, co w ciągu tych dwóch dni będziemy ze sobą tutaj, o czym będziemy ze sobą rozmawiać. Skoro nie znalazło się to na zakończeniu, to niech to stanowi wprowadzenie do tego, o czym zamierzam mówić. A jak już słyszeliście, zamierzam mówić na temat Kościoła, ciała Pana Jezusa Chrystusa i na temat rozeznawania, poznawania naszej roli w tym ciele, naszego usługiwania w tym ciele. Bo, bracia i siostry, narzekamy, często narzekamy, choć nie powinniśmy, bo sami jesteśmy temu winni. Sami jesteśmy temu winni, że zbory, kościoły stały się teatrami jednego aktora albo dwóch, trzech aktorów. Wyselekcjonowana została jakaś grupa ludzi, pastor załóżmy, dwóch, trzech kaznodziejów usługujących i jeszcze jakaś grupka starszych. I oni i tylko bardzo często oni zajmują się służbą. I w związku z tym doprowadziliśmy do powstania tak zwanego laikatu, a więc do znacznej grupy ludzi, która się niczym nie zajmuje, jest tylko od tego, żeby słuchać i dawać dziesięcinę, i kapłanów, którzy zajmują się usługiwaniem. Ale to nie jest model biblijny. To jest chory model. To nie jest biblijny model. W każdym razie Biblia takiego modelu, zwłaszcza Nowy Testament, nie proponuje. Biblia mówi o powszechnym kapłaństwie. Mówi o tym, że wszyscy my jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. A skoro każdy z nas jest kapłanem, to ma jakąś rolę w Kościele do wykonania. I ja nie winię ludu Bożego za to, że często niczego w Kościele poza słuchaniem i poza dawaniem nie robi. Uważam, że wielu z nich taką postawę zajmuje li tylko dlatego, ponieważ nie rozeznali swojego powołania. Nie poznali swojego powołania. A nie znając swojego powołania, nie wiedzą też, nie znają też swojego obdarowania. Bo chciejcie zauważyć, o czym zresztą mówić także będę, że powołanie związane jest ściśle z obdarowaniem. Nie ma obdarowania bez powołania. Najpierw jest powołanie, a potem jest namaszczenie do wykonania tego powołania. Jeśli ktoś nic nie robi, to jakżeż może myśleć o obdarowaniu? Po cóż mu w ogóle jest to obdarowanie potrzebne? Po to, żeby siedział bezczynnie? Dlatego wydaje mi się, że temat, który sobie podjęliśmy, jest strategicznym tematem. Jest bardzo ważnym tematem. Jeśli chcemy i liczymy na to, i marzymy o tym, żeby jako Kościół zacząć funkcjonować zgodnie z wolą Bożą, to musimy także zrozumieć, że każdy z nas ma przez Boga, albo Bóg chce, aby każdy z nas rozeznał swoje powołanie i jednocześnie rozeznał swoje obdarowanie. Wtedy Kościół zacznie funkcjonować w taki sposób i tak, jak tego życzy sobie i chce Wszechmogący Bóg. A więc będziemy mówić, powiadam, o Kościele przez jakiś czas. Potem przejdziemy do rozeznania powołania, a potem, być może to już będzie jutro, będziemy mówić o obdarowaniach. Jestem przekonany, że każdy z nas został do jakiejś służby powołany. Bracia i siostry, chodzi tylko o to, żebyśmy z łaski Bożej rozeznali nasze powołanie. A jednocześnie ufam, że każdy z nas został obdarowany. I znowu chodzi o to, żebyśmy rozeznali nasze obdarowanie. A więc wróćmy albo przejdźmy do pierwszego tematu, o którym mówić będziemy. Kościół. Kościół. Powiadam, ja tak wierzę, że Kościół jest czymś tak bardzo ważnym w oczach Pana Jezusa Chrystusa, że wszystkie moce piekielne zmobilizowały się, aby nie dopuścić nas do poznania wartości albo czym jest Kościół. Robią więc wszystko, abyśmy należąc do Kościoła nie byli świadomi, jak wielka jest wartość Kościoła. Posłuchajcie, apostoł Paweł pisząc list do Efezjan napisał, że Chrystus umiłował swój Kościół. A potem dodaje, że nie tylko go umiłował, Chrystus umarł za swój Kościół. Dalej, Chrystus posila swój Kościół. Chrystus oczyszcza swój Kościół. Dalej, apostoł Paweł pisze także, że to poprzez Kościół moce, które są na powietrzu, trudno jest powiedzieć, o jakie tu moce chodzi, czy o moce ciemności, czy też i o aniołów. A więc, żeby zwierzchności, moce i władze poprzez Kościół poznawały rozliczną mądrość Bożą. A więc jakbyśmy nie popatrzyli na Kościół, jawi się on w naszych oczach, jeśli patrzymy nań poprzez pryzmat Bożego Słowa, jako coś absolutnie niezwykłego. Coś, za co Chrystus życie swoje poświęcił. Jako coś, czemu Chrystus poświęca tak wiele uwagi. A więc nie można przejść, gdy mówimy o Kościele, gdy myślimy o Kościele do porządku dziennego, a więc przejść tak, powiedzmy sobie, bez zastanawiania się, pobieżnie, nie wgłębiając się w ten temat. I w związku z tym będziemy mówić przez jakiś czas na temat Kościoła. Gdy mówimy o Kościele, to zdumiewający jest fakt, że choć o Kościele mówi się w Nowym Testamencie około 140 razy, to w Ewangeliach, a jest ich cztery, jest jedna Ewangelia, ale w czterech wydaniach, w Ewangeliach o Kościele mówi się tylko dwa razy. I to tylko w jednej Ewangelii. Niczego o Kościele nie czytamy w Ewangelii Jana, biorąc od ostatniej Ewangelii. Niczego nie czytamy o Kościele w Ewangelii Łukasza. Niczego nie czytamy o Kościele w Ewangelii Marka. A więc w tych trzech Ewangeliach nie znajdziemy ani słowa o Kościele. Wprost nie znajdziemy ani słowa o Kościele. O Kościele Pan Jezus mówił tylko dwa razy i to za każdym razem, oba razy wymienił Kościół w Ewangelii Mateusza. Tylko ewangelista Mateusz zapisał mowę Jezusa o Kościele. I pierwszy raz o Kościele wypowiedział się Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. Bardzo proszę, otwórzcie to pierwsze miejsce Bożego Słowa, Ewangelia Mateusza, rozdział 16. I czytamy tu w rozdziale 16 od 13 wiersza, co następuje. Od wiersza 13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane na niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. A więc tu jest po raz pierwszy mowa o Kościele. W wierszu 18 Pan Jezus mówi o Kościele. Zbuduję Kościół, Eklezję, Kościół. Kochani, ważne jest przeanalizowanie okoliczności, w jakich Jezus po raz pierwszy użył słowa Eklezja, Kościół. Były to bowiem okoliczności niezwykłe. Jeszcze wcześniej, w wcześniejszych rozdziałach, spotykamy Jezusa działającego w okolicach jeziora Genezaret. Natomiast w rozdziale 16 Pan Jezus bierze swoich uczniów i prowadzi ich na północ do Cezarei Filipowej. Przeszli około 40-50 kilometrów z poprzedniego miejsca, gdzie Jezus działał, aby dojść do Cezarei Filipowej. I zwróćcie uwagę, gdy przyszli do Cezarei Filipowej, Jezus nie uczynił tam żadnego cudu. Zwykle, gdy Jezus gdziekolwiek przychodził, zawsze coś niezwykłego się wydarzało. Gdy przyszedł do Jerycha, ślepy Bartymeusz przejrzał. Gdy przyszedł do Jerycha, Zacheusz doznał przebaczenia grzechów. Przecież gdziekolwiek się Jezus pojawił, ślepi widzieli, głusi słyszeli, trędowaci byli oczyszczani, życie ludzi było zmieniane. Ktoś słusznie powiedział, nigdy sytuacja po odejściu Jezusa nie była taka sama, jaką była, zanim Jezus przyszedł. Okoliczności były zmieniane, umarli wskrzeszali. Zawsze coś niezwykłego, coś nadnaturalnego się wydarzało. Tymczasem tutaj nic się nie wydarzyło. Czy to zauważacie? Jezus po prostu przyszedł do Cezarei Filipowej, żeby zadać uczniom tylko dwa pytania. On te przecież pytania mógł im postawić, gdy byli w Galilei. Dlaczego szli aż około 40-50 kilometrów na północ, aby usłyszeć te dwa pytania i jedną deklarację? Dlaczego? Bo umiłowani Cezareja Filipowa była miastem niezwykłym. Niezwykłość Cezarei Filipowej polegała na tym, iż było to miasto na skroś przesiąknięte bałwochwalstwem. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Herod wybudował Cezareję Filipową na cześć właśnie cesarza Filipa i tam stał postument, posąg, do którego się ludzie przychodzili modlić i któremu składali ofiary. I tam modlono się do posągu cesarza Filipa. Tam się modlono do cesarza. Po drugie, widziałem to na własne oczy, bo dał mi Bóg łaskę być tam kiedyś w Cezarei Filipowej. W jednej z gór, które otaczają Cezareję Filipową, znajduje się wykuta nisza, taka wnęka, gdzie stał pogański Boże, który nazywał się Pan. I ludzie szli, pielgrzymowali. Z północy, z południa, ze wschodu i zachodu, aby uprawiać tam głęboko głębokie bałwochwalstwo. I oto Jezus przyprowadza do tego bałwochwalczego, na skroś przesiąkniętego bałwochwalstwem miasta swoich uczniów. Pozwolił im, aby się napatrzyli na to wszystko, co widziały ich oczy. Myślę, że zamykali swoje oczy, jak widzieli, gdy ludzie padali na twarz przed posągiem Cezara, albo gdy, powiedzmy, padali, albo składali dziesięciny, czy składali dary temu pogańskiemu bożkowi. I nagle Jezus ich pyta, gdy się już na to wszystko napatrzyli, gdy już to wszystko zauważyli, za kogo mnie ludzie uważają? Łatwo się, bracia i siostry, wyznaje, Jezus jest Panem, gdy się jest w zgromadzeniu. Prawda? Nie jest to żadnym problemem dla nas tu podnieść ręce i powiedzieć chwała Bogu, że Bóg darował Synowi swojemu imię, które jest ponad wszelkie imię. Tak łatwo jest wyznawać, gdy się jest w zgromadzeniu świętych, gdy wszyscy tak samo myślą, gdy wszyscy tak samo mówią i gdy wszyscy tak samo postępują. Jezus takiego pytania im nie zadał w Kafarnaum, ani w Jerozolimie, ani w Nazarecie. Jezus wziął swoich uczni do rzeczywistości, do świata pogrążonego w bałwochwalstwie i pyta, za kogo ludzie mnie uważają. I ktoś albo na przemian odpowiadają jedni za tego, inni za owego, a w końcu Jezus konkretyzuje, a wy za kogo mnie uważacie? Jedynie Piotr, jak wiecie, zdobył się na to, aby ostentacyjnie w obliczu tego bałwochwalstwa wyznać, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Łatwo jest wyznawać w zgromadzeniu świętych, ale trudniej nam to przychodzi w klasie, na przykład, jeśli jesteśmy uczniami, gdy wszyscy wrzeszczą wokół nas, wyśmiewają się, krzyczą, hałasują i tak dalej, bluźnią i tak dalej. To zdecydowanie trudniej, wymaga to odwagi. Zdecydowanie trudniej jest to uczynić jeszcze w innym miejscu, wyznać, że Chrystus jest Panem. Myślę, że my żyjemy w takich okolicznościach, w takim kraju, gdzie należałoby głośno i z premedytacją wszem i wobec osobna wyznawać, Jezus jest Chrystusem, Jezus jest Panem. I zwróćcie uwagę, to wyznanie Piotra Jezus uznał za błogosławione. Ciekawe, że Jezus nigdzie nie powiedział, Piotrze, błogosławiony jesteś, ponieważ widziałeś, jak umarli bywają wskrzeszani. My byśmy się uważali za błogosławionych, gdybyśmy widzieli, że ktoś z umarłych został na czyjąś posługę wskrzeszony. My byśmy się uważali za błogosławionych, gdybyśmy widzieli, że ktoś sparaliżowany w jednym momencie wstał i zaczął chodzić. O, jakżeż bylibyśmy zaszokowani, gdybyśmy widzieli, jak ktoś ślepy nagle przejrzał. Tak, to byłoby coś niezwykle błogosławionego. Ale zwróćcie uwagę, Jezus nigdy nie powiedział Szymonowi, Szymonie, jesteś błogosławiony, ponieważ widziałeś, jak umarli byli wskrzeszani. Szymonie, jesteś błogosławiony, ponieważ widziałeś, jak ślepym się oczy otwierały. Szymonie, jesteś błogosławiony, ponieważ widziałeś, jak trąd schodzi z człowieka. Nie. Jezus powiedział, błogosławiony jesteś, Szymonie, ponieważ wyznałeś pośród tego rodu cudzołożnego i grzesznego, że ja jestem Chrystus, Syn Boga żywego. Kiedy jesteśmy błogosławieni? Kiedy możemy się zaliczyć do kategorii błogosławionych? Wtedy, gdy potrafimy wobec złego i odstępczego świata wyznać, kim jest dla nas Chrystus. Amen? Możecie to potwierdzić? Wtedy jesteśmy w oczach Boga błogosławieni. I właśnie po tym, tam w Cezarei Filipowej, Jezus złożył deklarację. W tej atmosferze Jezus złożył deklarację. Do czego się ta deklaracja sprowadzała? Ta deklaracja sprowadzała się jakby do trzech prawd, o których musimy być świadomi. Po pierwsze, Jezus mówi, ja, Piotrze, zamierzam zbudować Kościół. A więc po pierwsze, musimy być świadomi, że Kościół budowany jest nie przez nas, lecz przez Chrystusa Jezusa. Ja osobiście byłem na jakiejś konferencji, już nie pamiętam, gdzie to było, czy w Ameryce, czy w Europie, gdy rozległo się wołanie Boga, wołanie Chrystusa, wołanie Chrystusa przez Ducha Proroczego. Pastorzy i inni, oddajcie mi mój Kościół! Szokujące. Szokujące. Okazuje się, że ludzie przechwycili Kościół i uważają, że to jest ich Kościół. Że zbór to jest mój zbór. Że Kościół to jest mój Kościół. Tak, tak powinniśmy mówić. Ale w innym kontekście. Nie w kontekście, że my mamy prawo tym Kościołem zarządzać i nad nim panować. Dlatego rozległo się owo dramatyczne wezwanie. Pastorzy, starsi, oddajcie mi mój Kościół. Bo pamiętać musimy, że Kościół jest własnością czyją? Jezusa Chrystusa. On powiedział, ja zbuduję sobie Kościół. Już ponad 40 lat służę w różnych miejscach i czasem były trudne momenty w życiu. Czasem były momenty, iż zdawało się, że nie przetrzymam, że się załamie, że zrezygnuję, że ustąpię. Ale zawsze wtedy, gdy się modliłem, Duch Święty przychodził z pocieszeniem. Przecież Ty jesteś tylko sługą. Ja jestem właścicielem Kościoła. Ty tylko na miejscu moim poselstwo sprawujesz. Ty jesteś tylko sługą moim. Właścicielem Kościoła ja jestem. I wtedy rzeczywiście, uzmysłowiwszy sobie to, powiedziałem, Panie, no cóż ja mogę? Jestem tylko Twoim sługą. Tylko na miejscu Twoim poselstwo sprawuję i z upoważnienia Twojego poselstwo sprawuję. Musimy zawsze pamiętać, że Kościół to nie własność Michała Chydzika. Że Kościół to nie własność jakiegokolwiek człowieka. Musimy pamiętać, że Kościół to własność Jezusa Chrystusa. I kto czyni gwałt Kościołowi, nie czyni gwałtu Michałowi Chydzikowi. Nie czyni przykrości Michałowi Chydzikowi, choć go to bardzo boli, jeśli widzi, że ktoś robi krzywdę Kościołowi. Ale czyniąc krzywdę Kościołowi, czynimy niejako krzywdę temu, do kogo ten Kościół należy. Bo Jezus powiedział, ja zbuduję sobie Kościół. Jezus nie nazwał w żaden sposób tego Kościoła. Ani tak, ani tak, ani tak. Także nie nazwał go. W związku z tym wszystkie nazwy, choć one nie są złe, ale to są z nadania ludzkiego. Kościół Jezusa Chrystusa nie nosił na początku żadnej nazwy. Druga prawda, jaka jest w Ewangelii Mateusza związana z Kościołem, sprowadza się do tego, Pan Jezus powiedział, ja zbuduję sobie Kościół mój, powiedział Jezus, a bramy piekielne nie przemogą go. Jezus zasygnalizował w ten sposób, że Kościół przez Niego budowany będzie atakowany. Będzie atakowany przez bramy Hadesu, przez bramy piekła. A więc Kościół zbudowany przez Jezusa Chrystusa będzie atakowany. Nie dziwmy się więc, jeśli jako Kościół albo jako lokalna wspólnota zwana zborem jesteśmy atakowani. Jezus to zapowiedział. Jezus to przewidział. I tak było od samego początku, od zarania Kościoła. Kościół był atakowany. 10 cesarzy, skończywszy na Domicjanie, atakowali, prześladowali niemiłosiernie naszych braci i nasze siostry. Już tu było wspomniane, że byli wyrzucani na areny cyrków rzymskich, krzyżowani, piłami przerzynani, jak mówi list do Hebrajczyków. A więc Kościół był prześladowany. I dlatego zgadzam się z tymi, którzy powiadają, że Kościół nie jest na wywczasach albo w czasach na tej ziemi. Kościół na tej ziemi toczy swój bój. Paweł zachęca swojego sługę i syna w wierze Tymoteusza. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś podjął. Co podjął? Bój. Bo my jako Kościół jesteśmy w boju, w walce. Walczymy z kim walczymy? Walczymy ze światem, walczymy z mocami ciemności, ale najczęściej walczymy sami z sobą. To znaczy ja największy problem mam sam z sobą. Gdy patrzę w lustro, najczęściej widzę największego przeciwnika, jak się mnie przygląda w moim lustrze, z naszą starą naturą. Kościół jest w stanie wojny. Przeciwnik nie jest widoczny, jednakże jest realnym, rzeczywistym przeciwnikiem. Dlaczego to podkreślam? Ano dlatego, ponieważ świadkiem byłem już wielokrotnie, jak niektórzy ludzie, stawszy się wierzącymi, rychło odstępowali. A gdy pytam dlaczego, a bo to życie chrześcijanina, takie życie jest trudniejsze niż wtedy, gdy byłem w świecie. Powiadam, tak, zgadza się, bo wtedy nie toczyłeś boju. Nikt nie był przeciwko tobie, co najwyżej ty przeciwko komuś. Ale teraz masz przeciwko sobie określone moce, które chcą i walczą przeciwko Kościołowi. Chrystus powiada, bramy Hadesu będą atakować Kościół, będą atakować Kościół. I chcę wam powiedzieć prawdę. Im bardziej się będzie przybliżać, a przybliża się powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, tym Kościołowi na tej ziemi będzie się coraz gorzej powodzić. Wiem, że już sobie w ten sposób u niektórych nie pozyskałem sympatii. Bo niektórzy wierzą, że Kościół na tej ziemi będzie czekał jak sielanka, jak oblubienica. Tak, oblubienica. Będzie czekał w luksusowych, komfortowych, pałacowych warunkach na przyjście powtórne Pana Jezusa Chrystusa. Zapewniam was, że gdybyśmy w takich warunkach się rzeczywiście mogli znaleźć, to byśmy prawdopodobnie nie oczekiwali powtórnego przyjścia, bo by nam wcale ono nie było potrzebne. Moim przekonaniu, co głoszę od wielu lat, Kościołowi im bliżej przyjście Pana Jezusa będzie się coraz gorzej powodzić. Coraz większa będzie przeciwko Niemu opozycja. Coraz większy sprzeciw, coraz większa presja, coraz więcej obmówic i kłamstw rzucanych, błota wylewanego na Kościół. Przekonacie się. Przekonacie się. I może dojdzie do takiego stanu, że wreszcie Kościół, któremu się tak tu na tej ziemi grunt pali pod nogami i zacznie wołać, przyjdź, Panie Jezu! I wtedy być może Chrystus przyjdzie, by ratować swój Kościół. A zatem musimy być tego świadomi. Czasem, znowu się komuś narażę, czasem mówią ludzie, że my się spodziewamy jeszcze wielkiego przebudzenia. Ja mówię tak i prześladowania. Czemu nie mówisz tego drugiego członu? Przebudzenia, ale i prześladowania, bo to zawsze idzie w parze. A zatem bramy piekła, bramy Hadesu walczyć będą przeciwko Kościołowi. Chciałbym powiedzieć tak. Wszyscy ci, którzy chcą walczyć z Kościołem, nie mają żadnych szans. Nie mam radosnej nowiny dla tych, którzy walczą przeciwko Kościołowi. Dlaczego? Bo Kościół jest niepokonany, niepokonalny. Pan Jezus powiedział, ale bramy piekielne go nie przemogą. Więc szkoda sił na walkę z Kościołem. Szkoda wysiłku. Kościoła nie przemógł Neron, 10 innych straszliwych cesarzy, nie przemógł go Stalin, nie pokonali go inni dyktatorzy i Kościoła współcześni wrogowie nie pokonają. Jeśli nawet przegrana została tu i ówdzie bitwa, to walka nie została przegrana. Kościół rośnie. Podobno co parę sekund ktoś się nawraca. Podobno co parę sekund ktoś przeżywa chrzest z Duchem Świętym. Kościół rośnie. Kościół się buduje. Chwała Panu za to. Halleluja. Kościoła nie są w stanie przemóc bramy Hadesu. I to jest, bracia i siostry, pierwsza wzmianka Pana Jezusa o Kościele. Pierwsza wzmianka. Potem jeszcze raz Jezus nawiązał do tej wypowiedzi i jeszcze raz w Ewangelii Mateusza Jezus mówi na temat Kościoła. Przypuszczam, że już się domyślacie, gdzie to miejsce ewangelista umieścił. Umieścił je w 18 rozdziale od 15 wiersza. 18 rozdziale od 15 wiersza. Tu czytamy zgoła o czymś zupełnie innym. Oto co czytamy. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. 18 wiersz jest powtórką tego, co w 19 wierszu, 16 rozdziale już czytaliśmy. Ale dwa, trzy poprzednie wiersze mówią o czymś zupełnie innym. O czym mówią? Mówią o dyscyplinie w Kościele. Tam o powstaniu Kościoła i o tych trzech rzeczach, o których mówiliśmy, a tu jest mowa o dyscyplinie w Kościele. Jako pastor, i to aż dwóch zborów, muszę powiedzieć tak, że mówić dzisiaj w zborach o dyscyplinie jest rzeczą niełatwą. Jest rzeczą bardzo trudną. Mówić to jeszcze można. Wprowadzać dyscyplinę w zborze, no to już graniczy, powiedziałbym, z szaleństwem. To już jest naprawdę nierozsądne, wprowadzać dyscyplinę w zborze. Dzisiaj zwykło się mówić wszystkich. Tak, Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy. Ale pamiętajcie, kiedyś rybacy łowili ryby, a kiedy je złowili, to je przebierali. To znaczy, że nie wszystkie wzięli. Dzisiaj się na to nie baczy. Jak sieć zagarnie, tak się do zboru przyjmuje. A sam się przekonałem, że nie mówienie o dyscyplinie i nie wprowadzanie dyscypliny podcina gałąź, na której siedzimy, na której siedzę. Powiem może trzy przykłady. Zdarzyło mi się w zborze, w jednym z moich zborów, na szczęście nie będziecie wiedzieć gdzie, bo mam dwa zbory. A więc zdarzyło mi się w moim zborze, co mi się zdarzyło? Że młoda para, która się pobierała, po udzielonym im ślubie, bo mamy taką możliwość udzielać ślub tak zwany konkordatowy, polega to na tym, że już nie trzeba iść do Urzędu Stanu Cywilnego, wynająwszy sobie jakąś tam restaurację, tam urządzili przyjęcie. No mnie jako pastora na doczepkę, jako kwiatek do kożucha też zaprosili. I poszedłem tam z żoną. No więc obiad jak obiad. Zjedliśmy obiad, podano deser, kawę. I spodziewałem się, że no jak na chrześcijańskim weselu, że teraz będzie coś dla ducha, a nie dla ciała. Ciągle tylko faszerować i ładować. Tymczasem zaczęło się coś, czego się absolutnie nie spodziewałem. Obsługa restauracyjna puściła świecką, głośną, wrzaskliwą muzykę. I nagle decybele, głowa mnie zaczęła boleć i nie wiedziałem, co robić w pierwszej chwili. Oni się tam mną nie przyjmowali, siedzi sobie pastor, to siedzi. Może w ten sposób chcieli mnie wykurzyć, nie wiem. No w każdym razie głośna, wrzaskliwa, nie do zniesienia muzyka. No jeszcze byłoby w tym może coś anormalnego, ale w kategorii normalnego, gdyby nie to, że za chwilę te świeckie osoby, które brały udział w tym weselu, w tym przyjęciu, no po prostu poszły w tany. Zaczęły tańczyć. To też jeszcze jakoś przymykałem na to oczy. Ale gdy otworzyłem moje oczy, patrzę, a młoda para kręci się po parkiecie. A drużbowie kręcą się czy świadkowie kręcą się po parkiecie. A potem rodzice się kręcą po parkiecie. Nie wytrzymałem. Wziąłem żonę pod mankiet i wyszliśmy z tego wesela. Wyszliśmy z tej uroczystości. Wzburzony, opanowałem się, ale pomyślałem, no trudno, przykryję to miłością. Przykryję to miłością, jakoś to będzie. No trudno, zdarzyło się, no wpadka, incydent, zdarzyło się. Ale potem przychodzi na rozmowę następna para. I pytam, no dobrze, a jak będzie wyglądać po weselu? No, wynajęliśmy sobie restaurację, zaprosiliśmy sobie orkiestrę. Myślę, o ludzie, to już nie jest incydent. To już jest powielanie tego, co miało miejsce. Mówię, w takim razie ode mnie błogosławieństwa nie otrzymać. Jak to, pastorze? Przecież im dałeś, oni też tańczyli. I wtedy zaczęło świtać do mojej ciężko myślącej głowy, że gdybym był wtedy zareagował odpowiednio, powiedział, tak nie może być, jesteśmy na chrześcijańskim weselu, to już tego drugiego problemu bym nie miał. Ale dlatego, że ja się przemilczałem tamto, spowodowałem ambarans, spowodowałem problem. I teraz rzeczywiście, no co ja im miałem powiedzieć, to tamtym zgodziłeś się, pastorze, a nam się nie zgadzasz? Powiedziałem, tak jak zresztą tu bracie też przyznawał do błędu, ja też powiedziałem, pomyliłem się. Nie spodziewałem się, że w chrześcijańskich szeregach prawdziwych chrześcijan może coś takiego się zdarzyć. Ale wam już na to nie pozwolę. Inny przykład. I teraz, kiedy przychodzą młode pary do mnie, to już nawet o tym nie wspominają. Wiedzą, że pastor się na to nie zgodzi. Co sobie tam myślą, to ich problem, ale ja się na to nie zgadzam. Inny przykład. Przychodzi do mnie młodzi ludzie. Chcą się pobrać. Pytam, a gdzie wy mieszkacie? No, 2 miesięcy razem. Postanowiłem to przykryć miłością. Ale jeszcze dobrze, oni nie wyszli z mojego pokoju, przychodzą następni. Pytam, a gdzie mieszkacie? Razem. Jak to razem? No jak to razem? No przecież tamci też mieszkają razem. Miałem też trzeci przypadek. Młoda dziewczyna zachodzi w ciążę bez męża. Nie wyłączyłem ją, no bo to sierota, bo to tamto, owanto. Ulitowałem się. Za chwilę patrzę, następna chodzi pogrubiona. Przywołuję ją i pytam, słuchaj, co z tobą? No jestem w błogosławionym stanie. I znowu zwracam się do niej, słuchaj, no ale jakżeż tak możesz? Świat tak postępuje. A ona? Czy dyscyplina ma być stosowana, czy nie ma być stosowana? Jeśli pozwolimy, jeśli otworzymy furtkę, to wnet nasze zbory upodobnią się do tego świata. Dlatego Biblia absolutnie nakazuje nam i słowami Pana Jezusa, i później apostołów, aby dyscyplina była stosowana. Dyscyplina musi być stosowana. A autor listu do Hebrajczyków powiada tak, zważajcie, baczcie na korzeń gorzki, który rośnie. Zważajcie, bo jeśli go nie wytniecie w porę, jeśli nie zamkniecie, nie zaczaśniecie drzwi, no to w końcu pokala się wielu. Trzeba zamknąć drzwi, bo inaczej przepadliśmy. sami sobie grób kopiemy. No ja wiem, że to nie jest popularne za to, co zrobiłem. Bo ja też potem dałem temu wyraz, że na chrześcijańskich weselach pląsanie, tańczenie jest niebiblijne, że pamiętam wesela. I moje tak zresztą wyglądało, gdy na weselu ludzie opowiadali świadectwa swojego nawrócenia, gdy małżeństwa dzieliły się swoim doświadczeniem, gdy śpiewano pieśni. Ja pamiętam śluby, podczas których się ludzie nawracali. A wy teraz tutaj hulać chcecie? Napisałem to w naszym zborowym biuletynie. A potem sobie ktoś się wyżywał na mnie w internecie. Jaki to ja jestem zacofany, jaki to ja jestem fanatyk, że współczesna młoda para nawet w moim ślubie, w naszym zborze nie może sobie potańczyć na weselu. Niech tak będzie. Niech będę fanatykiem, niech będę konserwatystą, ale Boża dyscyplina musi być stosowana. Pan Jezus o niej mówił, Paweł o niej zalecał. Pani Paweł o niej mówił. Czy nie pamiętacie, co Paweł napisał w liście do Koryntian? Czy wy się nie wstydzicie, że ludzie żyją w grzechu, a wy nie reagujecie? Czy musicie czekać, aż ja przyjdę? A więc dyscyplina, porządek musi być stosowany. I oto nie tylko Pan Jezus mówi o konieczności dyscypliny, gdy po raz pierwszy mówi o Kościele, ale także mówi o tym, jak wyglądać powinna ta dyscyplina. W jaki sposób ona ma przebiegać. To jest dosłownie ścisła instrukcja. I daj Boże, aby ona była przestrzegana w naszych kościołach, w naszych zborach. Czytamy tak. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź i powiedz to pastorowi zboru. Nie. Co masz zrobić, jeśli widzisz, że ktoś na twoich oczach grzeszy? Masz pójść do sąsiada? Masz przygodnemu człowiekowi powiedzieć, co go spotkało? Co cię spotkało? Co widziałeś? Co słyszałeś? Masz tak zrobić? Nie. Widzicie, wydaje mi się, wybaczcie, że trochę odejdę od tekstu, trochę wejdę na margines, ale gdy będziecie czytać raz jeszcze historię, biografię Noego, to zauważcie, że Noe uczynił pewną rzecz polegającą na przeklęciu, przekleństwie, czyli przeklął Chama, swojego syna Chama. Bo ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, że Noe, zażywszy winogron, dlaczego to nie będę w to wchodził, upił się, pijany leżał i nagi leżał w swoim namiocie. I wówczas to Cham wsadził głowę do namiotu i zobaczył swego ojca nagiego. Co powinien był zrobić? Powinien był przykryć, wziąć jakąś derkę, jakiś kodz i przykryć, jakąś odzież i przykryć nagość swojego ojca. A więc jako pierwszy, który to zobaczył, powinien był zareagować w taki oto pozytywny sposób. Tymczasem Cham co zrobił? Poszedł i obwieścił to swoim braciom. Może dlatego nazywał się Cham. Że nie zatrzymał tego w tajemnicy, tylko obwieścił to wszystkim. Tym bardziej, że prawdopodobnie ojciec zrobił to nieświadomy, jak zareaguje jego organizm po potopie na winne grona, które spożył. Bo przed potopem nie było bakterii fermentacyjnych i prawdopodobnie inaczej reagował organizm ludzki przed potopem niż po potopie. Dlatego Jezus powiada tutaj, przechodzimy z powrotem do tematu, jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, idź i napomnij go. Powiesz, ale od czego są pastorzy? Od czego są starsi? I widzicie? W ten sposób tworzymy kler. Oni są od tego. Oni są od tego. W ten sposób my się niejako wyzbywamy naszej służby kapłańskiej, powszechnego kapłaństwa. Idziemy do starszych, niech oni. A oni, biedacy, no, nie nadążają. I potem jakieś sprawy gniją przez całe tygodnie, miesiące, bo pastor jest albo zajęty, albo to, albo tamto. Tymczasem można po biblijnemu to bardzo łatwo rozwiązać, idąc do tej osoby i z nią rozmawiając. Widzisz, ja, gdy ktoś do mnie przychodzi i mówi, pastorze, widziałem tę osobę i tę osobę, to robiącą i tą. Idź i zrób coś z tym. Ja mówię, nie. Widzisz, gdyby Bóg chciał, żebym ja to zobaczył, to ja bym to zobaczył. A skoro Bóg tak zdarzył, że tyś to zobaczył, to znaczy, że to jest przypadek? U Boga nie ma przypadków. To znaczy, że ty musisz to zrobić. To znaczy, że Bóg ciebie chce użyć, aby tę osobę skorygować. Bo gdyby Bóg chciał, żebym ja jako pastor to zobaczył, to by się stało na moich oczach. A skoro to się stało na twoich oczach, to znaczy, że ty to masz zrobić. A więc idź i upomnij go. Bracia i siostry, czy czasem Bóg nie powinien do nas skierować pytania, jakie skierował kiedyś do Kaina? Kainie, gdzie jest twój brat Abel? Gdzie jest twój brat Abel? A co mnie on obchodzi? Ja mam swoje życie, ja mam swoje problemy. To nie jest tak. Jeśli ktoś nie zareaguje, powiada Jezus, gdy ty go napominasz, weź ze sobą dwóch albo trzech świadków i idź i w obecności tych, najlepiej już gdyby to byli starsi zboru, idź i w obecności tych dwóch, trzech spróbuj naprawić sposób bycia, postępowania tego człowieka, który zgrzeszył. A gdyby i to nie pomogło, to wtedy dopiero sprawa ma wyjść na forum zboru. Choć jeśli chodzi o forum zboru, to sytuacja jest o tyle skomplikowana, że i w naszym kraju, może jeszcze mniej, ale przyjdzie i u nas taki czas, iż mówienie o cudzych grzechach może spowodować nawet problemy karne. Wszyscy przecież pamiętacie, co się stało w Szwecji, iż pastor został aresztowany tylko za to, że się negatywnie wypowiedział pod adresem jakiegoś homoseksualisty. Gdy myśmy układali nasze prawo wewnętrzne, to w Urzędzie do Spraw Wyznań wtedy nas ostrzegano. Pamiętajcie, panowie, że mówienie publiczne o czyichś grzechach może doprowadzić do sądu. Jeśli więc wy staniecie przed całym zborem, przed publicznym zgromadzeniem i powiecie, ta i ta siostra popełniła cudzołóstwo, albo ten i ten brat popełni cudzołóstwo, to on może za znieważanie go podać was do sądu. Więc przemyślcie, jak to zrobić. W związku z tym w naszym zborze my podejmujemy decyzję na Radzie Starszych. Wtedy wszystko otwieramy, co trzeba w obecności tej osoby. Natomiast zbór tylko informujemy, że z powodu niemoralnego życia taka i taka osoba została wykluczona ze zboru. Nastąpiła tak zwana ekskomunika, wykluczenie ze zboru. Co się dzieje, jeszcze mam minutę czasu, co się dzieje, jeśli ktoś zostaje wykluczony ze zboru? Jeśli ktoś jest wykluczany ze zboru, to nie jest tak od tylko, o, po prostu skreślamy go z listy członków i nie ma go. Nie, nie, to pociąga za sobą głębokie i bardzo niekiedy dramatyczne konsekwencje duchowe. Po pierwsze, ta osoba dalej nie może już, czy jak gdyby ten grzech, który ta osoba uczyniła, już dalej nie obciąża zboru. Bo dopóki ta osoba jest w zborze, to jej grzech obciąża cały zbór, bo ona jest cząstką tego samego ciała, tego samego zboru. Jedno z nas. A więc słuchajcie, to nie jest tak, że ja mogę robić, co chcę, a zbór z tego powodu nie cierpi. To jest tak, że jeśli cokolwiek niegodziwego czynimy w domu, poza domem, nawet jeśli tego ludzie nie widzą, to obciąża zbór, bo jesteś jedną z komórek ciała, o którym za chwilę będziemy mówić. I tak jak już brat powiedział, chorujący jeden palec, maleńki członek ciała, potrafi spowodować ból całego ciała. Powiem wam coś w tym momencie. Nie zauważyliście może tego, ale z pewnych powodów wypadły mi rzęsy. Wypadły mi rzęsy, ja ich w zasadzie nie mam. Nigdy przedtem nie doceniałem rzęs. Niektóre kobiety je doceniają, bo sobie mogą doklejać, a ja ich nie doceniałem. W ogóle ich nie doceniałem, no bo są to są, nie ma to nie ma, tak sobie myślałem. Ale głupio myślałem. Gdy mi wypadły rzęsy, rzęsy, to dopiero zauważyłem, jak ich mi bardzo brakuje, bo każdy pyłek teraz wpada mi w oko. Każdy, najmniejszy nawet członek ciała powoduje to, jeśli choruje, że całe ciało to odczuwa. Jeśli więc ktoś grzeszy w zborze i nie został odcięty, to przychodzi na cały zbór. Zbór cały cierpi. Potem kaznodzieja staje za kazalnicą, mówi, a słowa go właściwie dławią, wracają. To słowo jak gdyby trafia w próżnię. Po drugie, oprócz tego, że w ten sposób szkodzi zborowi, to po drugie, w związku z tym musi być odcięty. Po drugie, odcięcie od zboru powoduje, tak Paweł to pisze w jednym miejscu, ja tej myśli nie będę rozwijał, w dwóch miejscach pisze Paweł, nie będę tej myśli rozwijał. Człowiek taki przechodzi, jak gdyby, staje się jak gdyby przedmiotem ataków szatana. Oddajcie takiego człowieka szatanowi na zatracenie. Taki człowiek wówczas wychodzi spod Bożej ochrony, pod którą znajduje się zbór. My tego nie widzimy, ale jako zbór jesteśmy pod anielskim zabezpieczeniem, anielską ochroną. Boża ochrona jest nad Kościołem. Wy jesteście źrenicą mojego oka. Kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mojego oka. W momencie, gdy ktoś jest wykluczony ze zboru, wychodzi spod tej osłony. Tak jak wypadł spod tej osłony Ananiasz i Safira. A zatem dyscyplina pociąga za sobą ogromne konsekwencje. Celem dyscypliny, o której Jezus mówi, nie jest to, aby kogoś wyrzucać. Jeśli zachodzi potrzeba, to nie ma innego wyjścia, ale po to, żeby skorygować, aby pomóc, aby naprawić. I szczęśliwa jest ta osoba, która potrafi przyjąć napomnienie, potrafi przyjąć korektę. Każdy z nas jest omylny, mylimy się. Ale jeśli jesteśmy w ciele, to przyjmiemy także korektę. I to są te dwa przypadki, o których mówi Jezus na temat Kościoła w Nowym Testamencie. Znamienne, że On buduje, ale nam powierza odpowiedzialność za dyscyplinę, za porządek w Kościele. To są te dwa przypadki. Jest ich aż 140, natomiast tylko dwa razy o nich Jezus mówił. Resztę